Będę kontynuował moją serię o naszym Panu z Izajasza 53 rozdziału. Do tej pory były dwa odcinki, taki wstępny wprowadzający, który zahaczał także o końcówkę rozdziału 20-53, gdyż tam się właściwie te myśli rozpoczynają. A z rozdziału 53 rozważyliśmy trzy pierwsze wersety. Przypomnę je. Kto uwierzył, był wieści naszej, a ramię Pana komu zostało objawione? Przypomnę też jeszcze, że jest to proroctwo dotyczące przyszłości. Jeszcze się ono nie wypełniło. Zapowiada ono bowiem reakcję Izraela cielesnego na zrozumienie, w chwili zrozumienia, może nie na zrozumienie, reakcję Izraela cielesnego w chwili zrozumienia, że pomylili się w pierwszym adwencie naszego Pana i nie rozpoznali tego, który do nich został posłany. I gdy to zrozumieją, to będą przychodzić stany duszy, serca opisane w tymże rozdziale, o czym Bóg wie od dawna i dlatego przez Izajasza to opisał, zapisał, a oni jeszcze nawet nie wiedzą w tej chwili, że tak będą reagować. Natomiast jeszcze, kto uwierzyłby wieści naszej, a ramię Pana komu zostało objawione? Wzrósł bowiem przed nim jak latorość, jak młody pęd i jak korzeń w suchej ziemi. Nie miał postawy ani dostojeństwa, byśmy mieli na niego patrzeć, ani piękna, byśmy znaleźli w nim upodobanie. Zgardzony był i odrzucony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, albo inaczej znający chorobę, i niejako zakrywaliśmy nasze twarze przed nim. Zgardzony był i nie poważaliśmy go. Te fragmenty, te wersety już przeanalizowaliśmy. Właściwie ich treść jest doskonałym przypomnieniem tego, co, o czym mówiliśmy bardziej szczegółowo poprzednim razem. Nie będę już to wchodził. Przejdziemy od razu do kolejnego wersetu, numer 4. Czyli rozpoczynamy nasze rozważania o naszym Panu, tak jak pokazany jest on w Izajasza 53, od wersetu 4. Lecz On choroby nasze nosił i bóle albo cierpienia nasze wziął na siebie, a my uznaliśmy Go za dotkniętego, uderzonego przez Boga i powalonego. To, że używam czasami pewnych innych słów, to wynika z tego, że trzymam się takiego bardzo, bardzo dosłownego tłumaczenia, ale generalnie jest to mniej więcej podobne. Tam gdzieś w niektórych miejscach są większe różnice, to o nich mówię wtedy, gdy się one pojawiają. A tak to bez względu na przekład, mniej więcej myśli oddane są prawidłowo, ale ja zawsze wolę te najbardziej dosłowne tłumaczenia. Czyli w wersecie 4 dowiadujemy się, tak podzielimy go na pewne etapy. Na samym początku wersetu 4 dowiadujemy się, że On, nasz Pan, widziany oczami Izraela w drugiej fazie ucisku Jakuba, czyli przed nami, proroctwo dotyczące przyszłości, On choroby nasze nosił i bóle albo cierpienia nasze wziął na siebie. Tak jest tutaj powiedziane, tak powiedzą, tak zrozumieją Izraelici, gdy dotrze do nich to, co, na czym nasz Pan naprawdę był. Choroby, bóle, cierpienia, to jak wiemy, są elementy procesu umierania. Przez te choroby, bóle, cierpienia powoli, powoli słabniemy, aż w końcu umieramy. W ten sposób wypełnia się na rodzinie ludzkiej wyrok śmierci, który Bóg w ogrodzie Eden na grzesznika Adama i Ewę nałożył. Dosłownie mówiąc, umierając umrzesz. Tam nie jest powiedziane po prostu tylko, że umrzesz, tylko umierając umrzesz, co dobrze pokazuje, że to nie będzie śmierć, egzekucja. Zrobiłeś przestępstwo, jesteś grzesznikiem, wobec tego egzekucja w takiej czy innej formie. Umierając, umrzesz. Czyli będzie to powolny proces umierania, który ostatecznie zaprowadzi cię do śmierci. Umrzesz, ale nie będzie to natychmiastowa śmierć, będzie to poprzez proces umierania. Jezus nie mógł doświadczyć procesu umierania, takiego, jakiego my doświadczamy, ponieważ Jezus był doskonały. Zatem nie było możliwe, żeby On umierał w swojej doskonałości, żeby cierpiał i chorował w swojej doskonałości, ale miał także i w tym udział, bo cierpiał, umierał w zastępstwie człowieka. I właśnie w ten sposób poznał choroby, których sam nigdy by nie poznał. Pamiętamy, że werset trzeci, ten, o którym mówiliśmy poprzednim razem, to on tak, że on znał chorobę. Był wzgardzony, werset trzeci powtórzę. Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści albo smutku, znający chorobę. I niejako zakrywaliśmy nasze twarze. To już nie, dla nas w tej chwili to nie jest ważne. Ważne jest, że znał chorobę. No i teraz jak nasz Pan, doskonały organizm, nie podlegający karze śmierci, doskonale funkcjonujący, mógł znać chorobę. A no właśnie znał chorobę przez to, że brał na siebie choroby tych ludzi, których leczył. Nasz Pan nie leczył cudownie, ale ta cudowność leczenia naszego Pana polegała na tym, że on ze swojego własnego organizmu udzielał niezbędnych elementów chorej osobie. Ta chora osoba uzyskiwała, dostawała witaminy, minerały albo cokolwiek innego jej brakowało, co było powodem danej choroby. I dzięki temu wracała do zdrowia, a nasz Pan tracił to. Wobec tego, pomimo tego, że sam był doskonały i sam nigdy by nie chorował, to znał chorobę, biorąc na siebie choroby tych osób, które leczył. Bo skoro częścią boskiego wyroku była śmierć, prowadząca, do której prowadził proces umierania, tak? Nie śmierć taka natychmiastowa, tylko przez proces umierania, Jezus musiał doświadczyć tego samego. A że sam nie mógł chorować ani cierpieć za swoje grzechy, to chorował i cierpiał za grzechy człowieka, biorąc na siebie konsekwencje różnych grzechów, upadków, chorób człowieka. W innym miejscu Biblia pisze, że stał się grzechem. Prawda? Ten, który nie znał grzechu, został przez Boga uczyniony grzechem. Oczywiście nie grzechem w sensie, że zgrzeszył, tylko poniósł konsekwencje, stał się ofiarą za grzech. Został potraktowany jak każdy inny grzesznik, chociaż sam nim nie był, bo wszystko to, co grzesznicy narobili, wszystkie ich winy, przestępstwa i konsekwencje tych win, przestępstw, które ich dosięgają, no bo tak jak dosięgają każdego z nas, dosięgły także naszego Pana, gdyż On w zastępstwie takiego grzesznika się pojawił. I wszystko to stało się także Jego udziałem. Wracamy do wersetu 4. A my uważaliśmy Go za dotkniętego, uderzonego przez Boga i powalonego. Czyli teraz tutaj mamy z jednej strony zrozumienie, że On chodził, choroby nasze nosił, cierpienia nasze wziął na siebie, a my widząc Go, jak nosił nasze choroby, jak cierpienia nasze brał na siebie i ostatecznie został stracony, zamordowany, to myśmy uznawali Go, że to jest właśnie dezaprobata Boga, jaką wobec Niego wyraża, że tak źle, marnie skończył, no bo był przestępcą boskiego prawa, był buntownikiem, był tym, za którym część żydostwa Go uznawała. Tak oni myśleli. I dlatego tutaj mówią, że myśmy Go uważali za dotkniętego, uderzonego przez Boga i powalonego. Czyli Izrael sam siebie oskarży wówczas, w przyszłości, że w swoich przodkach uważał naszego Pana Jezusa za kogoś, kto się Bogu naraził. I w związku z tym musiał ponieść konsekwencje takiego postępowania złego. No tak był postrzegany, tak jest postrzegany do dzisiaj. Taki stosunek do Żydów był nie tylko typowy w czasie pierwszego Adwentu, był typowy przez cały wiek Ewangelii i jest typowy aż do dzisiaj. Dzisiaj Żydzi jako naród, jako całość wcale nie zmienili swojego stosunku do naszego Pana. Na samo wspomnienie imienia Jezus, po hebrajsku jest to Jeszua, czyli Zbawiciel, Jeszua, Żydzi wpadali we wściekłość, zgrzytali zębami, zaciskali pięści i pluli, słysząc to imię. Niesłychane. W Talmudzie znalazły się społeczne legendy na jego temat. Jakby ktoś chciał czytać, ale czy nie ma sensu, tylko nawet, że dla ciekawości. Zmienili nawet jego imię z Jeszua na Jeszu. Jedną literę opuścili. A Jeszu według liter ma oznaczać, według tych nowych liter, bez tej jednej litery Jeszua, czyli bez tego A, ta nowa nazwa ma znaczyć, niech jego imię i jego pamięć będą wymazane. Nie wiem dlaczego, skąd jest, że w takim krótkim słowie Jeszu aż tyle treści się zawarte, no ale dość hebrajski to potrafi. Niech jego imię i jego pamięć będą wymazane. Stworzyli dla niego imiona w rodzaju grzesznik, powieszony, przeklęty, bękart, a nawet modlili się o to, żeby on sam i jego zwolennicy zostali wymazani z księgi żywota. Żeby pokazać, jak do dzisiaj, w XX wieku, to trwa, to mam tu taki zapis takiego małego filmiku, który ukazał się w telewizji izraelskiej w roku 2012, czyli współczesne nam czasy, rok 2012. Tam jest jakaś najważniejsza seria, która tak założyłem, ma tytuł, ona była po angielsku, dlatego mogę sobie to, nie czytam z hebrajskiego, była po angielsku, widocznie telewizja hebrajska nadaje też dużo kanałów po angielsku, żeby było to dla wszystkich czytelne. Bardziej. To są jakieś serie, lekcja historii z Tofi i Goryl. Jest taka Tofi i Goryl. Ta Tofi to kobieta, która w tym przynajmniej odcinku dotyczącym Jezusa występowała w stroju takim plażowym bardziej, czyli miała tylko biustonosz i majtki i nic więcej. No a Goryl to była taka kukiełka. Nie człowiek, tylko ta kukiełka. To jest niedużo, niedługo trwa, więc przetłumaczyłem to, żeby się zorientować, jak w roku 2012 telewizja izraelska podchodzi do Jezusa, jakie puszcza programy rozrywkowe jest dotyczące naszego Pana. Czyli odzywa się najpierw ta pani i mówi tak. Witajcie, oglądacie program historyczny Tofi i Goryl. Przyszłam, żeby mówić o najważniejszych wydarzeniach w historii narodu żydowskiego, od czasów minionych aż do teraz. Dzisiaj porozmawiamy o ukrzyżowaniu Jeszu. Zauważmy, już jest nie ma tej nie Jeszua, tylko Jeszu. I ona też tam mówi, już bez tej litery A, bo Jeszua to ładne słowo hebrajskie, znaczy Zbawiciel. A Jeszu to dla mnie się kojarzy, tak jak mówiłem, niech imię Jego i Jego pamięć będą wymazane. Czyli on nie jest nawet Jeszua, nawet jak oni mówią, to nie Jeszua, tak jak on się nazywał po hebrajsku, kiedy był tutaj na ziemi, tylko ta wersja bez tego A, Jeszu. I ona też tego terminu Jeszu używa. I to zwraca się do słuchaczy i do tych okiełki goryla, bo nas tego okiełką gorylem rozmawia. No i teraz tak, dzisiaj porozmawiamy o ukrzyżowaniu Jeszu. Słyszałeś o Jeszu? I tu pani pyta tego goryla kukiełkę. Na co kukiełka mówi, słyszałem, że jest on osobą godną szacunku. Nie, odpowiada pani. Jeszu był wrogiem narodu żydowskiego. Próbował nawrócić nas wszystkich na chrześcijan. Chociaż są dobrzy chrześcijanie, dla Żyda to okropne niebezpieczeństwo, zagrożenie dla pokoju narodu żydowskiego. Na co kukiełka mówi, ja się chcę zasymilować. A pani mówi, czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy zasymilować się? To znaczy zadawać się z gojem. Wiemy, co to jest goj, prawda? Czyli taki poganie. To znaczy zadawać się z gojem. To coś, czego ani ty, ani ja oczywiście nie chcemy. Na co kukiełka to taka była, udawała, że jest sympatykiem naszego Pana Jezusa. A ta pani mu tłumaczyła, co ty wygadujesz. Więc kukiełka mówi, ja chcę, żeby moje dzieci jadły Toblerone. Toblerone to taka czekolada. To nawet można kupić w polskich sklepach, pisze Toblerone. Taka chyba uważana za dobrą, nie wiem, kiedyś jadłem, ale wolę polskie. Ja chcę, żeby moje dzieci jadły Toblerone i stały się gojami. Nudzę się tutaj Tofi. Tofi to ta pani ma tak na imię. Chcę mieszkać w Szwajcarii z goja i cały dzień jeść Toblerone. O, kochanie, jeśli tak bardzo lubisz Jeszu, będziesz musiał zagrać Jeszu. Tak do niego ona mówi. I w tym momencie na ekranie pojawia się tytuł Ukrzyżowanie Jeszu i zaczyna się odgrywanie sceny ukrzyżowania Jezusa. Tak ta pani mówi, ja jestem Judaszem Iskariotem. A kukiełka mówi, ja jestem Jeszu. Chcę, żeby wszyscy stali się chrześcijanami, jedli wieprzowinem i Toblerone. I dobrze się bawili. Czy wy, telewidzowie, w domach też tego chcecie? A ta pani kukiełka mówi, za to cię ukrzyżuję. Jak śmiesz głosić niewinnym Żydom? I pani zaczyna wbijać gwoździe w łapę tego gorylka, który tak właśnie jest ukrzyżowany i ona gwoździami go wbija. On był tak rozpięty na krzyżu i mówi do niego, jesteś nazistą, Jeszu, jesteś nazistą. Na co ten kukiełka mówi, Tofi, nie, boję się. Chodziłem po wodzie, zamieniałem świerszcze w placki. Nie kojarzę takiego przypadku, żeby nasz Pan świerszcze w placki. Takie wyśmiewanie wszystkiego, prawda, że takie cuda robił, takie świerszcze w placki zamieniał. Tworzył chleb, prawda, jak rozmnażał chleb, ale nie jakieś świerszcze w placki, no ale wszystko. Chodziłem po wodzie, tylko dały rzeczywisty fakt. Chodziłem po wodzie, zamieniałem świerszcze w placki. Nie, ja nie jestem Jeszu, to pomyłka, ja jestem Mojżesz, nasz nauczyciel. Nie przybijaj gwoździami, Tofi, nie. Na co ona mówi, to tylko jeden gwoźdź, ty tchórzu. A on krzyczy, nie, Tofi, nie, o Boże, a i tak się tam wydziera ta kukiełka i tak następnie ona go młotkiem bije po twarzy, a ta kukiełka umiera na krzyżu takim teatralnym gestem, no ukrzyżowany. No to jest taka scenka z roku 2012 z telewizji izraelskiej. Czyli widzimy, jakie jest narodowe nastawienie. Także nic dziwnego, że druga faza ucisku Jakuba jest, czeka na nich, bo nic innego nie pomoże. Tak jak zresztą światu ludzkości. Ucisk wzmagający się na nich czeka, bo nic innego nie pomoże. Żeby ile perswadować, ile tłumaczyć, ile piękna pokazywać świętości, moralności, sprawiedliwości, wprawdzie, to na większości nie robi żadnego wrażenia. To była taka informacja na temat tego, jak dzisiejszy Izrael jeszcze patrzy na naszego Pana. Przechodzimy do wersetu 5. Lecz on jest przybity za występki nasze. Cały czas mówi Izrael, tak jaka będzie ogromna zmiana w ich nastawieniu do naszego Pana, bo jak będą wypowiadać te słowa, które Izajasz zapowiada w 53 rozdziale, to jakże to ci ludzie będą musieli się przemienić. Lecz on jest przybity za występki nasze, zdeptany za winy nasze. Kara naszego pokoju spadła na niego, a ranami jego jesteśmy uleczeni. Tak powiedzą Izraelici, gdy w drugiej fazie ucisku Jakuba dotrze do nich, kim był Jezus. Skupiamy się na chwilę na początku tego wersetu. Przebity za występki nasze, zdeptany za winy nasze. W czasie drugiej fazy ucisku Jakuba Izrael dowie się, że było zupełnie inaczej niż oni sądzili. To, że został ubity od Boga, ukarany od Boga, jako buntownik, bo się sprzeciwił Bogu, Mojżeszowi i zakonowi. dowiedzą się wtedy, że było zupełnie inaczej. Że traktowanie, że potraktowanie Jezusa jako grzesznika nie było za jego osobiste grzechy, ani za jego osobiste winy wobec zakonu, a tym samym wobec Boga, lecz jego, że został tak potraktowany za winy Izraela. My możemy dodać od siebie i całej ludzkości, bo on to nie tylko, ale tutaj mówi Izrael, prawda? To jest szczególnie pokuta Izraela pokazana, bo oni mają największy z tym problem. Myślę, że poganie, którzy dzisiaj Jezusa nie znają, szybciej go przyjmą niż Izrael. Izrael z powodu takiego, a nie innego postępowania w przeszłości, to właśnie mamy znowu konsekwencje. Jeżeli Bóg daje prawdę, światło, a dane osoby, które temu światło, to światło otrzymują, nie podporządkują się temu światłu, tylko zaczną je kombinować, wykręcać, tak jak Żydzi to zrobili, to w rezultacie stan takiej osoby jest gorszy niż tej, która nigdy takiego światła nie otrzymała. I chociaż poganie dzisiaj też Jezusa nie uznają, to im łatwiej będzie go przyjąć za jego ich Zbawiciela, kiedy do nich ta informacja dotrze w warunkach zmagającego się ucisku, niż Izraelowi, który zgrzeszył przeciwko ogromnemu światłu. Grzeszenie przeciwko światłu jest strasznie niebezpieczne. Lepiej grzeszyć przeciwko małemu światłu albo przeciwko ciemności. To wtedy tylko się dowiadujesz, że robiłeś źle, to przepraszam, jest sprawa zamknięta. A jak grzeszymy przeciwko światłu, jak kombinujemy, manipulujemy, wykręcamy, to się zatwardzamy. I wtedy nawet jeżeli nam ktoś, że tak powiem, powie, jaka jest prawda sytuacja, to my powiemy, to my się nie zmienimy. Dlaczego? Bo my wiemy, jaka jest sytuacja. My właśnie się o wszystko znaliśmy. To tak jak osoba, która świadomie kłamie i jak się mu w końcu to kłamstwo, jak ktoś powie nieprawdę i nie wie, że to jest nieprawda i zwrócimy mu uwagę, jak jest, no to prawdopodobnie powie, nie widziałem, tak, dzięki, że mi powiedziałeś i sprawa zamknięta. A jak ktoś świadomie mówi nieprawdę, bo ma jakieś tam korzyści z tego tytułu i jak się zacznie mu uświadamiać tą jego nieprawdę, no to on wpada w złość. Prawda? On nie powie, o przepraszam, nie wiedziałem i sprawa załatwiona. On się będzie denerwował, on się będzie obrażał i no i masz taki nawet przykład, taki drobny z codziennego życia, czyli gdy ludzie czasami świadomie kłamią, to doprowadza do zatwardza charakter człowieka. No a co zrobić, jeżeli ktoś latami taką praktykę robi? Doprowadzenie do śmierci naszego Pana w myśl zakonu, bo Żydzi go domagali się jego śmierci w myśl zakonu, że zakon go potępia. I teraz zobaczmy. Jest sprawiedliwy człowiek, jedyny zresztą w całym Izraelu, bo nikt więcej nie był. I oni znaleźli sposób, żeby ukrzyżować go w imię zakonu. To jak to świadczy o tych ludziach, którzy jedynego sprawiedliwego, jaki jest obecny, są w stanie skazać na śmierć na podstawie prawa, którego on w żadnym sensie nie przekroczył. A oni na podstawie znajdują w zakonie coś, żeby go oskarżyć i doprowadzić do śmierci. No nic niesłychane. To tylko pokazuje, jakie jest ogromne zaślepienie, zatwardziałość serca i do czego może doprowadzić. Tak, czyli lecz on jest przybity za występki nasze, zdeptany za winy nasze. Czyli wtedy Izrael dowie się, że jego śmierć była w zastępstwie ich jako grzeszników. Na całe szczęście była także w zastępstwie nas jako grzeszników, także całej reszty świata. Ale tutaj Izrael się liczy, prawda? Mowa jest o ich stosunku. Jest to zapowiedziane w Zachariasza 12:10. Zajrzyjmy. Zachariasz 12:10 zapowiada taką reakcję. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą, ja tu mam w mojej Biblii warszawskiej, na mnie, pewnie wszyscy też tak macie, na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, zaraz do tego wrócę jeszcze na mnie. Wtedy spojrzą, czytam na razie jak to pisze, wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. I teraz zauważmy, że coś tu jest nie tak. Czytam ten fragment od tego drugiego zdania, o spojrzeniu na mnie. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać. Czujemy zgrzyt? Spojrzą na mnie i będą go opłakiwać. To dlaczego, jeżeli spojrzą na mnie, to dlaczego i będą mnie opłakiwać, nie? Spojrzą na mnie i będą mnie opłakiwać. A nie, spojrzą na mnie, a będą jego opłakiwać. Czyli widać wyraźnie, że ten zaimek został tutaj, nie wiem, czy celowo, czy przypadkowo zmieniony, powinien być oczywiście, wtedy spojrzą na Niego. To jest Bóg przez proroka zapowiada, jak Izrael zareaguje, a więc wtedy spojrzą na Niego, na Tego, którego przebodli i będą Go opłakiwać jako naród. Wprowadzenie zaimka mnie jest nielogiczne, bo za chwilę jest go. Chyba, że obydwa damy na mnie, ale to nie wiem, jak to się stało, no ale taki błąd. Myślę, że tak chyba wszystkie Biblie mają to na mnie. Pewnie jakieś manuskrypty taką mają.
Nowa Biblia Gdańska. I będą spoglądać na mnie, którego przebili, i będą mnie opłakiwać, jak się opłakuje jedynak.
Czyli oni poszli w tą stronę. No, obydwa dali mnie.
Mnie.
No bo wtedy zwolennicy Trójcy wolą takie tłumaczenie, bo wtedy Trójca jest wymieniona, ja, Bóg, jedno i to samo, prawda? Więc jak Bóg mówi, że ja zszedłem w pewnym momencie na ziemię, ja umarłem za człowieka, no i teraz mnie spojrzą na mnie, zrozumieją to i będą mnie opłakiwać. A to mówi Bóg o osobie trzeciej, więc zaimek w trzeciej osobie, a nie w pierwszej, byłby bardziej właściwy. Go. Kara naszego spokoju, pokoju, może lepiej, kara naszego pokoju spadła na niego, mówi dalej werset 5. To jest ważne, to jest też ciekawe. Kara naszego pokoju spadła na niego. Te słowa ilustrują niezmienną zasadę boskiego charakteru. Na czym ona polega? Bóg nie ma nigdy do czynienia z niczym grzesznym, z niczym nieświętym, niczym niesprawiedliwym. Czyli nie ma do czynienia z grzesznikiem. Gdy na świecie pojawił się grzech, tam w raju, w Edenie, to Bóg zerwał kontakt z grzesznikiem. Odsunął się od niego. Jest w stanie nieprzyjaźni, w stanie wrogości z takim grzesznikiem. Czyli nie ma pokoju między nimi. Dlatego właśnie pokój między narodami, czy pokój między ludźmi. Jest tam wojny, wrogości i oni naprawdę się nie odzywają do siebie, a nawet jeszcze czasami szykują przeciwko sobie jakieś chytre plany, żeby tego drugiego pokonać, coś ograbić, zabrać mu cokolwiek. Jest to stan wrogości, który różnie może wyglądać, ale na pewno nie ma tam między nimi pokoju. Grzech bowiem, a to się ładnie mówi, alienuje, czyli tak wyobcawia, oddala Boga od człowieka. Dlaczego? Bo święty Bóg w swojej świętości nie akceptuje grzechu. I nas od Boga, bo nasza grzeszność nienawidzi świętości Boga. Każda ze stron nie chce za bardzo mieć kontaktu z tą drugą. Grzesznik nie będzie glął do Boga. Grzesznik woli się ukryć przed Bogiem. Lepiej, żeby go nie było, a jak już jest, to lepiej o nim nie myśleć i nie mówić, jakoś go tam schować za różnymi innymi elementami, bo święty Bóg nie chce mieć do czynienia z grzesznikiem. Grzesznik w swojej grzeszności nie chce mieć do czynienia ze świętym Bogiem. Wolałby, żeby ten Bóg był taki bliższy jemu. Dlatego religie pogańskie mają różnych bożków, którzy są podobni do ludzi. Się denerwują, mszczą, zabijają, są chciwi. No bo taki Bóg, taki jak my. No i sobie tworzą pogaństwo, potworzyło sobie bogów podobnych do grzesznych ludzi, no bo chcą jakoś lepiej się czuć. Lepiej to tak chrześcijanie natomiast generalnie tego nie robią, ale w teorii nie robią, a w praktyce robią. Bo przypisując Bogu różnego rodzaju błędy na temat chociażby piekła, czy też wprowadzając między siebie a Boga elementy pośrednie w postaci różnego rodzaju świętych, to jest taka próba oddalenia się od Boga i żeby nie mieć do nimi do czynienia, żeby załatwiać sprawę ze świętymi albo przez sakramenty, albo przez jego ludzkie narzędzia kapłanów. Do tego załatwimy, no i sprawa, oni tam jakoś z Bogiem dalej będą prowadzić tą sprawę. Jest to taka, to się podoba bardzo wielu osobom, no bo człowiek pomimo tego, że jest grzeszny, to zdaje sobie sprawę, że swojej grzeszności i wie, że Bóg tego nie akceptuje. Jakoś tak nie ma Bóg grzesznik w swojej grzeszności śmiałości nawet się do Boga zwracać, modlić do Niego, wiedząc o tym, że jest, jaki jest taki grzeszny. Nie, Izajasz napisał, nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Tak mamy w Izajasza 48:22. Ponieważ jednak w akcie twórczym Bóg zaszczepił w nas pragnienie społeczności i harmonii ze sobą, jako naszym stwórcą, Bóg stwarzając nas, pozostawił w naszym organizmie, w naszych organach mózgu takie pragnienia, żeby szukać Go, żeby jakoś, żeby być z Nim w dobrych relacjach. I to jest zakodowane. I dlatego też człowiek, nawet jak staje się ateistą, to naprawdę nie jest ateistą, on zmienia obiekty swoich wierzeń, na przykład wierzy w ideały komunistyczne. Prawda? A marksistowskie przyjmie i tam swoją wiarę lokuje, albo inne osoby w różnych innych miejscach, w zależności od tego, co kto, z czym się kto spotyka, co komu bardziej się podoba. Więc ci, którzy, z ludzi, którzy nie utracili tego pragnienia kontaktu ze Stwórcą, szukają tego swojego Boga, czasami bardzo po omacku i tak jakby po ciemku, i takim Bóg pokazuje drogę powrotu do siebie. Ci, którzy go szukają, bo takie pragnienie mają. Ta droga powrotu do Boga prowadzi przez pokutę i naszego Pana. Tutaj znowu przypomina nam się na pewno obraz przybytku i jak mieliśmy wokół cały obóz zgromadzony, w tym obozie są właśnie tacy grzesznicy, ale tacy grzesznicy, którzy dowiedzieli się, że istnieje Bóg i Jezus za nich umarł, to są tacy już chrześcijanie, ale mówimy nominalni chrześcijanie, bo oni tylko ustami się przybliżają. Oni są w tym ogromnym obozie. I żeby można było się do tego Boga zbliżyć, trzeba było z tego obozu zrobić parę kroków do przodu i pójść do bramy. I te parę kroków z obozu do bramy pokazuje nam doskonale pokutę. I jeżeli ktoś pokuty nie przeżywa, to na cały czas non-stop jest w tym obozie. I nigdy się nie zbliża do bramy. Jezus, jako Zbawiciel, jest pokazany dopiero w tej bramie. To bardzo dobrze pokazuje, jak bez pokuty na początku drogi chrześcijanina i potem w trakcie życia, kiedy jest kontynuowane jego życie, bo wiadomo, pokuta to nie jest coś, co się przeżywa raz i mam z głowy, tak, pokuta zaliczona, pokaż, tutaj zaliczone, mam dokument podpisany, przyszedłem pokutę, no to już nie musisz pokutować. Bo od pokuty się zaczyna i pokuta musi towarzyszyć człowiekowi poświęconemu całe życie, bo każdy grzech, który popełnia, musi być rozpoczęty, jego naprawianie musi się zacząć od pokuty za ten konkretny grzech. Jeżeli tego nie ma, to on stoi w miejscu, w swojej racji przed Bogiem. Można powiedzieć, usycha przed Bogiem, umiera przed Bogiem, no bo Bóg automatycznie zaczyna się od niego wycofywać. I ta relacja, im dłużej to trwa, tym relacje bardziej schną, aż w końcu nie zamierają zupełnie. Różnie to w różnych przypadkach wygląda. W każdym bądź razie Bóg pokazuje tym, którzy Go szukają, choćby po macku, że przez pokutę i następnie przez wiarę mogą powrócić do relacji z Nim, ponieważ innej drogi dla grzesznika nie ma. Przy okazji można taką uwagę poczynić, że nigdy nie ma pokoju między dwoma rzeczami, które są wzajemnie ze sobą sprzeczne. To nie tylko między Bogiem i grzesznikiem nie ma pokoju. Żadna rzecz, która jest sprzeczna wzajemnie ze sobą, nigdy nie będzie w stanie pokoju. Świętość i grzeszność nie będą razem mieszkać. Będą zawsze oddzielne. Duch i ciało też nie idą w parze. Bo jednak ciało jest upadłe, grzeszne i będzie bardzo często ciągnęło w kierunkę taką, gdzie duch by się nie podpisał. Dlatego też w Biblii mamy napisane, że o walczeniu przeciwko ciału i duchowi. Widzę, że jest gorąco. Może coś byśmy jeszcze uchylili? Bo już siostry sobie machają.
Kupi jest, żeby przyciągnąć.
A no to o tamto okno małe, czy to na przykład okno? Bo to jest tylko uchylone. Także no jedno nasze. Bo to jest słoneczny bardzo pokój, a słońce dzisiaj niestety jest. Powinniśmy się cieszyć, że jest słońce, ale jak nie jest za dużo. Słońce w Biblii jest to też przy okazji symbolem dobrym i złym. Jako symbol światła jest symbolem prawdy, to dobrze, ale swoją temperaturą, gorącością jest symbolem doświadczeń, które potrafią wypalić i zniszczyć obiekt, który poddany temu doświadczeniu. Zatem takie i zużycie, i takie jest słońce w Biblii, i dobre, i złe. A, wracamy do naszego tematu. Mówiliśmy o tym, że nie ma nigdy tak tego pokoju między sprzecznymi zjawiskami. Powiedzieliśmy, że nie ma pokoju między świętością a grzesznością, między duchem a ciałem. W Biblii mamy napisane, że duch pożąda przeciwko ciału, ciało pożąda przeciwko duchowi. I te dwie rzeczy są nie do pogodzenia wzajemnie, no bo gdyby było tak, że ciało pożąda, pragnie tego samego co duch, to by znaczyło, że jesteśmy doskonali. Ten werset oczywiście dotyczy upadłego człowieka. Jeżeli kiedyś będziemy doskonali, to nie będzie już prawdą, że nasze doskonałe ciało będzie pożądało przeciwko duchowi. I będzie konflikt między naszym doskonałym ciałem a naszym duchem. Ten konflikt trwa tylko w stanie upadku dla upadłego człowieka, gdyż człowiek z upadłym swoim ciałem no, jest targany i wciągnięty w różne elementy, gdzie duch nie czuje się zbyt dobrze, gdzie duch umiera i cierpi. Podobnie nie ma nigdy pokoju między dobrem a złem. Między światłem a ciemnością. Między prawdą i błędem też nie ma pokoju. Pokój można osiągnąć tylko przez usunięcie stanu napięcia między tymi dwoma sprzecznymi rzeczami. Jeżeli jest prawda i błąd, będzie konflikt. Jeżeli jest światło i ciemność, będzie konflikt. Jeżeli jest dobro i zło, będzie konflikt. A jak chcemy pozbyć się konfliktu, no, to trzeba ten stan napięcia usunąć. Jak? Albo przez poddanie się jednemu, albo drugiemu. Jeżeli mamy problem między prawdą i błędem i jest konflikt, bo jedni mówią tak, a drudzy mówią tak, jedni mówią dobrze, drudzy mówią źle. No i co? Jak jest problem. W zborze, gdyby tak było, no to się zbór wspiera. W jakiejś większej organizacji, jeżeli by tak było, no to jest targata, tak? Jeden mówi tak, jeden staje za pulpitem, mówi tak, drugi stanie mówi inaczej. Słuchacze odbierają, jedni się z tym utożsamiają. Ten dobrze mówi, nie ten źle mówi, ten tamten lepiej mówi. I jest konflikt, jest rozerwanie, które prowadzi prędzej czy później do rozejścia się tych osób. Zbór się dzieli, ruch się dzieli, kościół się dzieli, bo jest, takie stan napięcia długo nie może trwać. Ten stan napięcia jest przejściowym, on jest nieprzyjemny dla wszystkich stron i można tylko go usunąć, stan napięcia, przez poddanie się jednemu. Oczywiście lepiej poddać się tej dobrej rzeczy, prawda? No ale nawet jeżeli to się poda błędowi, no to stan napięcia zniknie. Wszyscy przyjmujemy błąd, no i jesteśmy w jedności błędu. Wszyscy przyjmujemy ciemność, jesteśmy w jedności ciemności. Wszyscy przyjmujemy zło, jesteśmy w jedności zła i nie ma konfliktu między nami. Jest pokój, no ale takiego pokoju lepiej nie chcieli. Niemniej jednak, dopóki trwają dwie sprzeczne rzeczy obok siebie, będzie napięcie, będą problemy, będą tarcia. Większość ludzi generalnie wypiera zwykle pokój grzechu i błędu. I nie zważa na to, że pokój taki, który rzeczywiście pojawia się pokój, że pokój grzechu i błędu jest pokojem tymczasowym. Na krótki moment będzie, tak będziemy nazywany święty spokój, ale na dłuższą metę on jest, nie prowadzi do życia wiecznego. Nie, pokój grzechu i błędu nie cieszy się boską aprobatą i wszyscy ci, którzy wybierają pokój i błędu, ostatecznie będą tego żałować. Wracamy do Boga i człowieka, którzy są też w stanie wrogości. Jedynym sposobem przywrócenia pokoju między Bogiem a człowiekiem, co po biblijnemu bardzo ładnie nazywa się pojednaniem, jedynym sposobem pojednania zwaśnionego Boga z ludźmi albo zwaśnionych ludzi z Bogiem, jest doprowadzenie obydwu stron do stanu wzajemnego zadowolenia z siebie. Żeby Bóg był zadowolony z ludzkości, a ludzkość, żeby była zadowolona z Boga. Czego oczywiście nie można uczynić, jeżeli jedna ze stron jest w procesie śmierci, umiera albo już jest w stanie śmierci. Stąd jest potrzeba okupu i wyprowadzenia człowieka z grobu. Chociaż to oczywiście dopiero początek pojednywania Boga z człowiekiem. Trzeba od razu dodać, że tylko jedna ze stron dąży do pojednania. Kto? My? Czy my grzeszni ludzie, czy Bóg dąży do pojednania? Bóg. Grzeszni ludzie są w stanie wrogości z Bogiem i dobrze im. Niech by tak zostało. A niektórzy doszli do wniosku, że Boga nie ma w ogóle w związku z tym i mają z głowy, nie ma się z kim jednać, przecież Boga nie ma. Co będzie chciał próbować się jednać z Bogiem, skoro Boga nie ma? Inni, którzy wierzą do sobie tego Boga, dostosowali do swoich własnych wyobrażeń i na swoich zasadach się z nim jednają, prawda? Przez sakramenty, albo przez świętych, albo przez swoich wodzów religijnych, których sobie powybierali, albo oni sami się narzucili, no i trwają w takim stanie i tak jest im dobrze. Człowiek nie potrafi doprowadzić siebie do pojednania z Bogiem, a bardzo często nawet nie chce tego zrobić. Bóg natomiast chce i potrafi, bo to Bóg obmyślił okup. To Bóg obmyślił cały proces pojednywania, polegający na doprowadzeniu dwóch zwaśnionych stron do pełnego zadowolenia z siebie. A to ogromne dzieło pozostawił oczywiście naszemu Panu do wykonania. Ja tu się powołam na taki werset, który występuje przy okazji ofiarowania Izaaka. Wrócę do historii z ofiarowaniem Izaaka, bo tam jest ładnie pokazane, to jest 1 Mojżeszowa 22:14. 1 Mojżeszowa 22:14. I tam, kiedy już ta cała ofiarowanie, prawda, pamiętamy, jak to wyglądało z tym ofiarowaniem, że gdy już zbliżał się moment śmierci, prawda, czyli moment, kiedy Abraham miał zabić swego syna Izaaka i złożyć go w ofierze, Bóg powstrzymuje przez niego jego rękę z mieczem i wskazuje mu na baranka, który tam gdzieś się zaplątał i żeby ten baranek ma być złożony w ofierze zamiast Izaaka. Tu bardzo ładnie mamy te typy biblijne, jakie je pokazują, bo Izaak to przecież nasz Pan. Abraham to Bóg w swojej miłości, który jest gotowy oddać tego swojego najbardziej umiłowanego syna na okup za ludzkość. I Izaak na początku drogi jest po prostu naszym Panem. Bez rozróżniania nowego stworzenia naszego Pana i człowieczeństwa naszego Pana. Ale gdy dochodzi do jego śmierci, to zauważmy, Izaak pojawia się i pojawia się baranek. Bo ktoś powie, a kim jest baranek? No też nasz Pan. To mamy teraz dwóch naszych Panów i jeden pokazany w Izaaku, a drugi pokazany w baranku. No tak, mamy teraz dwóch Jezusów. Bo w chwili śmierci Bóg chciał pokazać, co umiera. Czy nowe stworzenie naszego Pana umiera, to, które zostało w Jordanie, tak, spłodzone z ducha i przez 3,5 roku było rozwijane, czy człowieczeństwo naszego Pana umiera, jego ludzka natura umiera i na zawsze kończy życie, a Jezus kontynuuje życie jako, tak, w boskiej naturze, jako istota duchowa. I tu właśnie następuje rozdwojenie. Pojawia się drugi symbol, który od tego momentu, tak, gdy pojawia się baranek, to nasz Pan w swoim człowieczeństwie już tylko jest pokazany w baranku, a Izaak pokazuje naszego Pana, ale już tylko w jego nowym stworzeniu. Tak samo zresztą mamy pokazane to w Cieniach Przebytku. Tam Aaron prowadzi cielca do ofiarowania, to przecież ten Aaronem nie jest nikt inny jak nasz Pan. A cielcem jest nikt inny jak nasz Pan. I ktoś powie znowu, dwa razy nasz Pan? No tak, ale w Aaronie, w człowieku, kimś wyższym niż zwierzę, pokazany jest na nasz Pan jako nowe stworzenie. Czy to można powiedzieć ta umysł, wola, serce, które ludzką naturę prowadzi do ofiary tego cielca i składa go w ofierze. My nawet my, którzy nie jesteśmy spodzeni z ducha, tak samo reagujemy. Przecież nasze ciało nie jest chętne do tego, żeby je ofiarować, żeby zrezygnowało z tego czy z owego. Chciałoby to, co mu się należy i to, co jak się urodziliśmy, tak chcielibyśmy żyć, spełniać się. Prawda? No ale mamy też, że tak powiem, nowy umysł, wolę i serce. Tutaj bierzemy z Biblii, z natury, próbujemy się tym nowym umysłem, wolem, sercem kierować. No i często ten właśnie nowy umysł, wola i serce, to ciało, że tak powiem, zmusza do pewnych reakcji, prawda, do pewnych zachowań, tak żeby było składane w ofierze zgodnie z, no, z tym, co Bóg mówi. I dlatego mamy ten konflikt między naszym ciałem a naszym duchem. No ale to nie o to, że tak się rozgadałem, a to mi nie chodziło tyle o to rozdwojenie typu, ale dobrze o tym też, że powiedziałem, bo baranek to też nasz Pan. Baranek, tam, który się tam zapomniał, to nasz Pan, tylko ty, jego ludzka natura. Dlatego Izak nie umarł, a baranek umarł. I to pokazuje, ta duchowe, nowe stworzenie rozwijane w naszym Panu, ono nie umarło. To nie było nowe stworzenie, czyli boska natura nie była elementem nadającym się do okupu. Człowiek nie stracił boskiej natury i nikt nie musiał oddawać boskiej natury, żeby człowieka odkupić, ale ludzką naturę owszem. I wtedy, jak tutaj mam, jak już kończy, tak, ta cała sfera ofiarowania, to mamy bardzo ładnie powiedziane. To przekład chyba gdański lepiej to tłumaczy niż przekład nowy. Tak, 1 Mojżeszowa 22:14. I nazwał Abraham to miejsce Pan, i tu jest chyba zaopatrzy, tak, w Biblii Warszawskiej. Stara Biblia Gdańska mówi Pan obmyśli. A jak nowa? Siostra Lodzia. 22:14, 1 Mojżeszowa. Nazwał Abraham to miejsce. Jaką tam nazwę nadał?
U mnie jest Pan widzi.
Pan widzi. No właśnie, tam jest hebrajskie słowo, mam tu się napisane. Tam jest hebrajskie słowo, czasownik raach. I on ma bardzo wiele znaczeń, jak to w hebrajskich słowach, wiele, wiele znaczeń. Można różnie tłumaczyć. Widzi też jest prawdą. Pan widzi, Pan zaopatruje, ale także Pan obmyśli. Albo Pan pokazuje.
Na Górze Pańskiej będzie obmyślono.
To niżej. A początek tego wersetu? Nazwał Abraham to miejsce?
I nazwał imię miejsce onego, Pan obmyśli.
No, nawet Nowa Gdańska. I to jest poprawne tłumaczenie. Chociaż Pan widzi, też jest poprawne. Mamy wiele do wyboru. Ale myślę, że chodziło właśnie o to w związku z tym, że to jest powiedziane, że to miejsce, czyli sfera ofiarowania naszego Pana, sfera Jego śmierci, została nazwana Pan obmyśli. No bo tylko Bóg jest w stanie obmyśleć coś takiego i pokazać coś takiego w akcji, że człowiek umiera, może człowiek, wycofuję słowo człowiek, ktoś na razie mówmy, ktoś umiera za kogoś drugiego, a jednocześnie pomimo tego, że ten ktoś umiera, on nie żyje dalej. No jak to możliwe? Kto mógł takiego coś inny wymyślić, jak nie Bóg, żeby doprowadzić kogoś do śmierci, a mimo to nie zakończyć jego istnienia na zawsze, tego kogoś. Bo ten ktoś jest tak szlachetny, tak wartościowy, że szkoda byłoby takiej jednostki. Wobec tego Bóg spłaza z ducha taką osobę w trakcie ofiarowania, rozwija w takiej osobie charakter do wyższego poziomu, który na razie póki co nie jest mu w ogóle potrzebny. Rozwija mu charakter do boskiej natury, chociaż ten ktoś jest na razie w ludzkiej naturze. Ale chodząc w ludzkiej naturze, musi rozwinąć charakter do wyższej natury i mówi mu, że jeżeli już będąc człowiekiem rozwiniesz charakter nadający się do boskiej natury, to kiedy zakończysz życie jako człowiek, ja ci dam ciało w boskiej naturze pasujące do tego charakteru, który rozwiniesz. A to ludzkie to umrze i już niech sobie umrze. I tak jest z całym Kościołem. To nie tylko w przypadku naszego Pana, który był okupem. Cały Kościół, żeby móc dołączyć do naszego Pana w boskiej naturze, otrzymał taką samą ofertę. Spłodzę was z ducha. Dam wam do umysłu, woli i serca elementy przekraczające poziom ludzki. Będziecie w stanie myśleć o rzeczach, które dla normalnego człowieka wydają się głupie, niezrozumiałe. Ale ja zrobię to po to, żeby zobaczyć, czy będąc ludźmi, będziecie potrafili, dzięki temu spłodzeniu z ducha, który wam dam, rozwinąć charaktery do wyższego poziomu bytu niż poziom ludzki. Jeżeli potraficie to zrobić, jeżeli wam to się uda i będziecie mieli takie piękne charaktery do wyższego poziomu, to z chwilą waszych śmierci, waszych ludzkich ciał, ludzkiej natury, zostawimy ją na zawsze w grobach, nie będzie nikomu potrzebna. Ja wam dam nowe ciała w boskiej naturze, pasujące do takiego charakteru. My takiej oferty nie mamy. My mamy ofertę, żeby się udoskonalać, prawda? I bo żeby taką mieć ofertę do rozwoju charakteru do wyższego poziomu, trzeba mieć spodzenie z ducha. Bez spodzenia z ducha człowiek może tylko i wyłącznie udoskonalać się do charakteru ludzkiego, taki, który nadaje się do poziomu ludzkiego życia. No bo jesteśmy ludźmi i trudno przeskoczyć poziom ludzki, nie mając spodzenia z ducha. I dlatego osobiście mnie dziwię się, że są bracia, którzy uważają, że dzisiaj są spodzeni z ducha. I że jest powołanie otwarte, że są brzuch zapasze i oni uważają się za spłodzonych z ducha. No bycie spłodzonych z ducha to jest chęć do życia ponad ludzkim poziomem. To jest niechęć do życia na poziomie człowieka. Pamiętam takie zdanie brata Johnsona w pewnym miejscu. Gdyby Bóg przez pomyłkę kogoś z malutkiego statka, no naszego Pana albo kogoś innego ze zwycięzców z malutkiego statka, czyli tych, którzy rozwinęli charaktery do boskiej natury, przez pomyłkę wzbudził w ludzkiej naturze, doskonałej, ale ludzkiej, to co taki Jezus wzbudzony w ludzkiej naturze, albo każdy inny członek malutkiego statka w pełni już rozwinięty w charakterze do boskiej natury, a wzbudzony w zmartwychwstaniu w ludzkiej, nawet doskonałej naturze by zaczął robić, zacząłby składać ją w ofierze. On by się źle czuł w tej ludzkiej naturze, bo jego charakter nie byłby dostosowany. On tu może być tylko chwilowo, dla jakichś potrzeb, dla wykonania pewnej misji. Ale mieć rozwinięty boski charakter do boskiej natury anielskiej, tak? Anielskiej, duchowej, na boskiej to jeszcze wyższe niż anielskiej, no duchowej powiedzmy natury, a potem móc musieć żyć jako człowiek, choćby doskonały, to mordęga. Taka katorga. Na dłuższą metę nie do zniesienia. Kara. Więc wracamy do naszych rozważań, bo taka zrobiłem dygresję dłuższą. Ponieważ człowiek nie mógł zapłacić kary za swój własny grzech, czyli nie mógł wykupić się z grobu przez zapłacenie okupu za samego siebie, karę płaci ktoś inny, nasz Pan, a my dzięki niemu możemy odzyskać stan pokoju z Bogiem. I jest to możliwe już teraz w tym życiu, nie musimy czekać na wiek tysiąclecia. Obecnie możemy to zrobić przez to, że sprawiedliwość naszego Pana na podstawie naszej wiary może być nam przypisana. I Bóg może spojrzeć na nas jako na sprawiedliwych, jako doskonałych w postępowaniu, jako spełniających wymogi Jego sprawiedliwości. W wieku tysiąclecia nastąpi to przez rzeczywiste osiągnięcie sprawiedliwości przez każdego, kto będzie doskonale postępował, a będzie to możliwe w wieku tysiąclecia przez próbę przestrzegania nowego przymierza. Każde nasze potknięcie pod nowym przymierzem sprowadzi karę, w formie pomocy dla nas, nie karę, żeby nam dokuczyć, żeby nas bolało, tylko formę pomocy. Oczywiście będzie troszeczkę bolało, ale to jednak jak zaszczyk boli. I każdy buzie zęby zaciska i podaje rękę do zaszczykowi. Operacja boli, a mimo to chory idzie, się sam zgadza, nawet podpisuje takie rzeczy, że jest świadomy, że może nie przeżyć. I się zgadza. Mówi, tylko ratujcie, tylko mnie ratuj, jest zawsze szansa. Ja zgadzam się, że mogę nie przeżyć. Tylko próbuj mnie ratować. Tak to nie będzie inaczej, więc takie cierpienie, które będzie z tym związane, nie będzie żadnym cierpieniem, bo w rezultacie efekt może być doskonałe życie. I wtedy tą doskonałość będzie można rozwinąć i wtedy nie trzeba będzie się chować, bo my się w tej chwili chowamy za doskonałością, sprawiedliwością naszego Pana. Czynimy to wiarą, Bóg taką możliwość dał, przywraca nas na podstawie naszej wiary w Jezusa po uprzedniej pokucie, jeszcze raz powtarzam, przywraca nas do harmonii z sobą, usuwa stan wrogości, stan niepokoju, stan niechęci, jaki był wcześniej. Ale to ten stan oznacza, że po prostu cały czas chowamy się za sprawiedliwością, za doskonałością innego. A kiedy osiągniemy własną doskonałość, nie będziemy musieli się chować za Jezusem. I co, zapomnimy o Nim? Myślę, że nie. Myślę, że będziemy po wsze czasy z czułością o Nim myśleć, bo dzięki Niemu, dzięki temu usprawiedliwieniu, obecnie przez wiarę, kiedyś przez uczynki, ale zawsze tak jedno i drugie jest i tak od Niego, przez Niego będziemy mogli żyć. I osobiście uważam, że pamiątka śmierci naszego Pana będzie obchodzona przez powsze czasy. Tak mi się wydaje w Biblii. A dowodem na to jest to, według mnie, że Żydzi mieli obchodzić pamiątkę 14 Nisan, jak wiemy. Prawda? I ten 14 Nisan był datą pochodzenia pamiątki dla wszystkich, ale Bóg od razu wskazał dwie grupy osób, które 14 Nisan nie mogły obchodzić pamiątki. A to byli ci, którzy byli splamieni w tym czasie nad umarłym, czyli innymi słowy, to ci, którzy mieli śmierć w rodzinie w ciągu 7 dni poprzedzających 14 Nisan. I wspomnienie się nad umarłym wyznaczyło, że się jest w jednym pomieszczeniu z osobą zmarłą. Można to się było dotykać. Rodzina dotykała zmarłego. Największe wspomnienie. Ale wystarczyło, że było się w pomieszczeniu, w którym była osoba zmarła, a trudno, jak ktoś bliski umrze, nie być na pogrzebie. Prawda? I dom się stawał nieczystym. Więc te osoby były splomione i automatycznie, jak taka śmierć była w rodzinie 7 dni przed 14 Nisan, on był typicznie nieczysty, nie miał prawa przystępować. Oczywiście to nie chodziło o tego Żyda biednego, który tam był nieczysty, bo to ktoś powie, no to Bóg taki dziwak, no to jak ktoś umarł, to musiał przecież pochować tego bliskiego i potem aż nie mógł do pamiątki. To chodziło oczywiście o znowu antytyp, prawda? Że ci, którzy się poprzez wiarę swoją w Jezusa nie pozbędą tego wyroku, który ich obciąża, no to nie mogą korzystać z żadnych przywilejów związanych z wychodzeniem ze śmierci do żywota. Bo 14 Nisan, tak zwana Pascha żydowska, wiemy, że Pascha znaczy przejście. I to nie ta Pascha jako przejście nie nawiązuje do przejścia przez Morze Czerwone, tylko jest to przejście ze śmierci do życia wiecznego. Wobec tego, żeby taką Paschę móc przeżyć, obchodzić, to znaczy trzeba nadawać się do, bo trzeba być kandydatem do przejścia ze śmierci do życia. Czyli trzeba mieć odpuszczony wyrok Adamowy, tak? Usprawiedliwienie przez naszego Pana, wszystkie jedno, czy z wiary, czy rzeczywiste przez uczynki. Ale wracamy do tej Paschy jeszcze. Więc ci, którzy byli schronieni nad umarłym i jeszcze ci, którzy byli w podróży, pewnie wielu Żydów może nie było w podróży, bo ludzie znali kalendarz i się pewnie nie wybierali w podróż tak, żeby nie wrócić na 14 Nisa. No ale czasami ktoś planował, że wróci przed, a nie zdążył, bo to różnie się w podróży dzieje. No i nie wrócił, nie było go. No i nie obchodził 14 Nisa. No to mówi co? Pan? Będą obchodzili 14 dnia drugiego miesiąca tą Paschę. Ta cała reszta. Sądzę, że to bardzo dobrze może pokazywać. Ktoś powie, no to pokazuje tylko i wyłącznie wiek, kto się zlecia, no bo tak to jest. To są ci, którzy złamy 14 Nisan zbawienie wiek Ewangelii, a 14 dzień drugiego miesiąca wiek, kto się zlecia, prawda? Ci, którzy będą zbawieni wiek, kto się zlecia. Więc to jeszcze nie upoważnia do twierdzenia, że powsze czasy będą ludzie obchodzili tą pamiątkę, ale wydaje mi się, że taki wniosek jest całkiem słuszny. To właśnie dlatego Ewangelia nazywana jest Ewangelią Pokoju. W Efezów 6,15, teraz będę kończył, troszeczkę jeszcze, no bo dzisiaj mamy opóźnienie pewne, 15 minut później zaczęliśmy, więc to się przełoży troszeczkę także. Efezów 6,15, gdybyśmy zajrzeli, to tam pisze tak. Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii Pokoju. I tutaj mamy powiedziane o zwiastowaniu Ewangelii pokoju. To nie chodzi o żaden inny pokój między narodami i między ludźmi, tylko między pokój między Bogiem a człowiekiem. To jest Ewangelia pokoju. To jest Ewangelia pokoju, bo ona pokazuje Jezusa jako tego, który może usunąć stan niepokoju, wrogości między tobą a Bogiem, a nie między wami. Niektórzy może sądzą, że Ewangelia pokoju na świecie i to w świecie chcą pokój zaprowadzić. Oj, będziemy jeździć na misję wszędzie Chrystusa rozgłosimy na całym świecie, to już będzie pokój między narodami. Najlepszym dowodem są narody chrześcijańskie, które chyba więcej wojen toczą ze sobą, stoczyły do tej pory niż poganie między sobą. Tak mi się wydaje, więc na pewno nie o taki pokój tutaj chodzi. A ta Ewangelia pokoju mówi, że Bóg jest... przestaje być niezadowolony z grzesznika, który pokutuje i wierzy w Jezusa. I że przyjmuje takiego grzesznika do stanu przyjaźni i społeczności z sobą. Zobaczmy na kilka takich wersetów. Izajasz 12,1. Nawet w Starym Testamencie takie znajdziemy. Izajasz 12,1. Powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Jeszcze taki prorok nie za bardzo sobie zdawał sprawę, jak to będzie, prawda? Nie znasz szczegółów, ale już był, gniewałeś się, ale twój gniew ustał. Czyli znalazłeś sposób, żeby się przestać na mnie gniewać. Łukasz 1,79. Przejdziemy do Nowego Testamentu. Łukasz 1,79, drugi rozdział. By objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w wrogach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. I znowu, na drogę pokoju z Bogiem. Nie na drogę pokoju między ludźmi, między narodami. Ewangelia nie postawiła sobie za cel zaprowadzenie pokoju na świecie bez udziału Królestwa Bożego. Nie będzie pokoju na świecie bez Królestwa Bożego. Człowiek takiego pokoju nie założy. I Bóg też nie zamierza pokoju między narodami, ani między ludźmi bez Królestwa naszego Pana zakładać, bo jest to po prostu niemożliwe. Rzymian 5,1. Rzymian 5,1. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bardzo dobrze znany werset. Kolosensów 1,20. Kolosensów 1,20. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednać z Nim, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. I to jeszcze pojednanie wszystkiego, co jest na ziemi, czyli ludzi, na niebie, a więc a upadłych aniołów, wiemy, że są takowi, pojednać z Nim, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. I jeszcze Efezów raz, 2:14-16. Efezów 2:14-16. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Tu jest mowa o Żydach i Poganach, którzy byli dwoma odrębnymi bytami przed Bogiem. Z Żydami Bóg się liczył, z Poganami nie. No i tutaj mamy teraz, On jest pokojem naszym, tym pokojem z Bogiem. On sprawił, że z dwojga, czyli z Żydów i z Pogan, do tej pory oddzielnie traktowany przed Bogiem, powstała jedność. Zburzył przegrodę, czyli przymierze zakonu, które Żydzi mieli, reszta nie miała i z powodu braku przymierza zakonu cała reszta była poza Bogiem. On zniósł zakon przekazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Z dwóch, czyli Żydów i Pogan, jednego nowego człowieka, klasę Chrystusa. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń między Bogiem a wrogiem, która do tej pory panowała. I Bóg jest nazywany z tego powodu często w Nowym Testamencie Bogiem pokoju, Bogiem, który jest zadowolony z upadłego człowieka i może działać na jego korzyść. I ostatni fragment tego wersetu, a ranami Jego jesteśmy uleczeni. Ranami Jego jesteśmy uleczeni. Porównajmy to z 1 Piotra 2,24. 1 Piotra 2,24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły nas. Podobne stwierdzenie. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Poniósł, w sensie poniósł za nie karę. Nie, że grzechy poniósł na, jak to niektórzy mówią, poniósł grzechy na drzewo, czyli na krzyż i dzięki temu my nie musimy grzeszyć. I już jesteśmy doskonali. Nie grzeszymy. Zniszczył grzech. Jak Jezus zniszczył grzech, to nie można grzeszyć. Nawet gdybyś chciał. Nie ma grzechu. Takie są interpretacje chrześcijańskie. Wiele grup protestanckich. Poniósł nasze grzechy na drzewo, karę za nasze grzechy. Poniósł na drzewo. Ale poza wykupieniem człowieka z grobu, poza doprowadzeniem go do pokoju z Bogiem, nasz Pan czyni coś jeszcze. Leczy nas z tego wszystkiego, co utraciliśmy w Adamie. Czyli daje pełną restytucję. I jeszcze kilka wersetów i będziemy mieli koniec na dzisiejszych rozważaniach. Psalm 103, werset 3. Psalm 103, 3. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. W restytucji to się stanie. Na razie to nie działa. Nie leczy naszych wszystkich chorób. Chcielibyśmy się wielu chorób pozbyć. Każdy jakieś ma. Jedni bardziej dokuczliwe, drudzy mniej dokuczliwe. Każdy zrezygnowałby z tych, co ma. Izajasz 35:8-10. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa, zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, pójdą na Syjan z radosnym śpiewem, wieczna radość wywiąnie jej głowę, dosopią wesela, radości, a troska i wzdychanie znikną. I ostatni to Malachiasz 3,20, w Biblii Gdańskiej Starej to jest 4,2, ale z nowego przykładu Malachiasz 3,20. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, odpowiada Bóg, zejdzie słońce sprawiedliwości, tu słońce w pozytywnym znaczeniu, i z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, i wyjdziecie, i będziecie skakali jak cielce tuczne. Wiemy, co to oznacza cielec? Doskonała ludzka natura. Tak, dlatego nasz Pan jest pokazany w cielcu. I tu o ludzkości jest powiedziane, że wyjdą i będą skakać jak cielce i to jeszcze tuczne. A tuczny, czyli taki tłusty, prawda, z dużą ilością tłuszczu w sobie, a to oznacza w Biblii miłość. Czyli pokazuje doskonałość charakteru, jeszcze podkreśla. Raz, że cielec to doskonało, a jeszcze tuczny, taki dobrze odchowany, czyli z dobrze rozwiniętym charakterem. I skakanie oznacza pełnię sił, pełne energii, pełne zdrowia. I na tym momencie zatrzymamy, czyli omówiliśmy werset 4 i 5. Z tego jest Izajasza 53. Będziemy to kontynuowali kiedyś w przyszłości. to zależnie wtedy, kiedy nam wypadnie kolejny wykład. Dziękuję za uwagę i niech Pan te myśli pobłogosławi dla naszej korzyści.